Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 54. Patronem podcastu Psie Sprawy jest marka Piesotto, producent najlepszego psiego jedzonka. Piesotto to spersonalizowana dieta, dostarczana pod same drzwi, produkowana z najwyższej jakości mięsa Human Grade. Z kodem Psie Sprawy 2x30 dostaniecie 30% zniżki na dwa pierwsze zamówienia. Cześć kochani, co tam u Was słychać? Jak tam majóweczka? Jak tam plany na wyjazdy, wyprawy? A może zostajecie w domu, nadrabiacie jakieś zaległości? Słuchajcie, cokolwiek byście nie robili, spędźcie tę majówkę w taki sposób, jak lubicie, z tymi osobami i tymi istotami, które lubicie i być może spędzicie ją właśnie z tym odcinkiem podcastu, będzie mi wtedy bardzo miło. Jak słyszycie, mój głos troszeczkę nie domaga, niestety miałam takie dość intensywne 2 tygodnie, które bardzo dały się w kości. Jak to ja się zawsze śmieję, organizm najpierw postanowił wyłączyć funkcje głosowe, więc wybaczcie, że dzisiaj taki lekko zachrypnięty głos, ale mam dla Was nowy odcinek, chciałam go nagrać, chciałam, żebyście na majówkę mieli po prostu coś nowego do posłuchania, bo sama też bardzo doceniam, że mam co posłuchać u innych twórców właśnie w tym okresie, więc pomyślałam, że też przygotuję to dla Was. U nas ostatnio sporo się działo, tak jak powiedziałam. I po pierwsze to dziękuję Wam bardzo za udział w naszym naborze. Wiem, że odcinek, o którym uczestnicy poprzedniego naboru i tacy nowi uczestnicy naszej drużyny się wypowiadali, bardzo się Wam podobał i z pewnością przyczynił się do licznej frekwencji na naborze do drużyny. Ploteczki wkrótce, nowe pieski wkrótce. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za odzew, dziękuję za posłuchanie tego odcinka i zapraszam na nasz fanpage Warsaw Bullets i obserwowanie tego, jak idzie nowym pieskom. Zakończyliśmy treningi na hali w naszym garażu, gdzie trenujemy całą jesień i z przytupem weszliśmy w sezon na trawie i nawet już pierwsze zawody w tym sezonie za nami i chciałam Wam o nich krótko opowiedzieć. Planowaliśmy na zawodach Concrete w Bytomiu startować 2 drużynami, taką naszą drużyną, powiedzmy pierwszą, czyli Warsaw Bullets of Energy i drugą drużyną, naszą ulubioną, czyli Great Minds of Warsaw Bullets. Natomiast przez nieprzewidziane sytuacje życiowe, różne wypadki, nasz hide dog Momo, czyli ten piesek, który obniża nam hopki, dzięki któremu możemy biegać po prostu na niższych hopkach, trafił na L4, przez co musieliśmy całkiem wycofać tę drużynę, ten pierwszy skład. No, na to nałożyły się też inne sytuacje. Ja Wam powiem, że też Lemcio ma jakieś tam problemy niezdrowotne, co bardziej treningowe i uczymy go donoszenia piłeczki, bo trochę nam zaczął puszczać piłeczkę. To jest, nie jest żadna tajemnica, więc mogę Wam tutaj zdradzić takie szczegóły z życia drużyny. No i chcemy też zadebiutować jakieś tam nowe pieski, więc to wszystko gdzieś przed nami. W Bytomiu zatem startowaliśmy 1 drużyną, naszym składem Great Minds of Warsaw Bullets i w tym składzie debiutowała Noli, część duetu Crazy Jack Nando, sobie możecie znaleźć ich na Insta. I jak nam poszło? Niech wystarczy Wam, że przeszliśmy w tryb pokazowy i zawody zakończyliśmy naszym border patrolem, jak to ja nazywam, czyli składem z 4 borderkami. Noli miała rzeczywiście trochę tremę, jeśli chodzi o zawody i tym razem jeszcze nie udało jej się w pełni zadebiutować, ale już niedługo na pewno pokaże, co potrafi, co w ogóle Jackie potrafią i bardzo trzymajcie za nią kciuki. Noli biega z handlerem Adamem, ja miałam przyjemność ją puszczać i jest to piesek, który jest dla nas naprawdę nieoceniony, bo rzeczywiście obniża nam hopki aż do 15 cm. To jest bardzo, bardzo niska wysokość i to jest coś, dzięki czemu naprawdę wszystkie inne psy mogą z wielką łatwością i lekkością biegać. Mam też dla Was na koniec taką przypominajkę. Badajcie swoje psiaki. Ja, słuchajcie, w ostatnim tygodniu zbadałam Oziakowi oczy. Zrobiliśmy kontrolne badanie wzroku doktora Garncarza. Wszyscy warszawiacy nie tylko pewnie kojarzą, ale ja też Wam bardzo serdecznie polecę, tak już personalnie i imiennie wychowankę, uczennicę, można tak powiedzieć, doktora, czyli doktor Elwirę Buczek. Można się do niej zapisać z trochę krótszymi terminami, a jest super profesjonalną osobą i świetnie wczoraj, jakby świetnie ta wizyta przebiegła, przepraszam, nie wczoraj, tylko w czwartek i rzeczywiście bardzo... w bardzo taki empatyczny sposób podchodzi do zwierząt. No i zrobiliśmy właśnie kontrolne badanie wzroku Oziakowi. Martwiły nas oczka. Wydawało nam się już jakieś najgorsze rzeczy poprzez jakieś stwardnienie rogówki, zaćmy i tak dalej. Natomiast okazało się, że oczka są w super stanie i to jest nic wielkiego to, co jemu się teraz dzieje. To jest po prostu takie dosyć zaawansowane zapalenie spojówki w jednym oku. No ale słuchajcie, zawsze warto zabezpieczać te pieski, zawsze warto sprawdzać i zapobiegać niż leczyć. I to się dotyczy wszelkich możliwych rzeczy. Jeśli chodzi o zabezpieczanie, to oczywiście kleszczy. Pamiętajcie też o zabezpieczeniu antykleszczowym dla piesków. My jesteśmy na Bravecto. Oczywiście ja tutaj nie polecam konkretnych rzeczy, nie polecam konkretnych rozwiązań, bo dla każdego psa co innego będzie lepsze. Moje psy są po prostu na Bravecto, bo tak mi jest najwygodniej. Ale oprócz zabezpieczenia na kleszcze, pamiętajcie o badaniu krwi i USG co najmniej raz w roku. Pamiętajcie o badaniu właśnie wzroku, pamiętajcie o badaniu serca. Pamiętajcie też o kontroli u fizjoterapeuty. Nie zapominajcie o tym. Ja wiem, że my jako ludzie tak... rzadko chodzimy do fizjoterapeuty i zapominamy o tym, natomiast jeśli chodzi o pieski, zresztą o ludzi też, jakby nie zapominajcie o tym w Waszym przypadku, ale jeśli chodzi o pieski, to jest bardzo ważna sprawa i ta kontrola u fizjoterapeuty to nie jest wymysł, tylko to jest konieczność i pamiętajcie o tym. Okej, dobra, dużo już tych nowości u nas, tych nagrywek, natomiast jeśli jesteście ciekawi, o co chodzi z tymi podestami i tym, co ostatnio wrzucałam i ja i zresztą co udostępniało Floro, mój partner, to tak powstaje nowy produkt, na początku będzie taka pierwsza odsłona tego produktu, psich spraw, a potem będzie całościowy, mam nadzieję, że spodoba się Wam, że znajdziecie tam coś dla siebie, a już niedługo zaczynamy nagrywki. Dobrze, przejdźmy do tematu tego odcinka, a co jest, słuchajcie, dla mnie też interesujące, że przez ponad 100 programów, ponad 100 odcinków, jak to możliwe, że ani razu nie mówiliśmy o wyborze rasy psa? Pojawiały się tematy o tym, jakiego psa sportowego wybrać, jak wybrać psa sportowego w ogóle, o tym, jakimi psami są na przykład whippety czy border whippety. Pojawiało się mnóstwo o border collie, pojawiało się o małych pieskach. Nie było za to żadnego, ani jednego odcinka o tym po prostu, jaką rasę psa wybrać. A do tego takie bardzo basicowe odcinki by się wydawało, takie ogólne, które pomagają Wam po prostu zostać dobrymi opiekunami psów, niekoniecznie opiekunami psów sportowych też, spotykają się z Waszym dużym zainteresowaniem i szukacie tego typu informacji w internecie, które mogą Wam właśnie pomóc albo Waszym znajomym po prostu szukać tego wymarzonego psa w odpowiedni sposób. No i tutaj właśnie, wymarzony pies. Każdy z nas przed decyzją o powiększeniu rodziny o czworonoga trochę go sobie tak wyobraża. Zastanawia się, jak będzie wyglądał, jakiej będzie wielkości, jak długo będzie miał sierść, jakie będzie miał uszy, czy opadające, czy stojące. Na pewno bardzo duży wpływ na nasz wybór, na nasz taki obraz tego wymarzonego psa ma to, z jakimi psiakami wychowaliśmy się lub jakie otaczały nas w dzieciństwie. Może o jakim marzyliśmy, bo nie mieliśmy przed wokół tych psów. Ja zawsze miałam wokół siebie psy. I moi rodzice mieli małe psy, zwykle ratlerki, pinczerki, wiecie, tego typu, kasztany małe. I ja trochę marzyłam o większym psie na przykład, więc też na zasadzie kontrastu to często działa. Ale jeśli macie około 30, tak jak ja, to jesteście zapewne z pokolenia takich kultowych filmów disneyowskich, typu 101 Dalmatyńczyków, czy Zakochany Kundel, Wszystkie psy idą do nieba i w Waszych głowach może ten wymarzony pies to jest właśnie ten pies z jednego z tych filmów. Już nie wspomnę o tych filmach takich fabularnych, nieanimowanych, gdzie rzeczywiście pojawiało się Lassie, potem zaczęły pojawiać się labradory, tego typu rasy, bardziej takie pracujące z człowiekiem. Natomiast to jest dobry przykład tych Dalmatyńczyków, że one przez pewien czas jako rasa były ekstremalnie modne rzeczywiście, natomiast nikt nie sprawdził nawet przez sekundkę, co to są za psy, jak one się zachowują, jak one po prostu się odnajdą w takim życiu codziennym. No i kolejny aspekt właśnie związany też na przykład właśnie z tymi Dalmatyńczykami, to jest moda na rasy. nie jest to sprawa nowa, a nie jest to też sprawa jakaś wstydliwa, po prostu jest i trzeba ją zauważyć, zastanowić się, jak ona wpływa na nas i na nasze decyzje. Po prostu na pewne rasy w pewnym okresie trwa moda. I to jest pochodna wielu, wielu czynników. Oczywiście wcześniej, kiedyś to była moda, którą kreowały filmy, jak właśnie te wspomniane przeze mnie 101 Dalmatyńczyków, czyli nie wiem, Let's See, Wróć. Potem pojawił się na przykład film Marley i ja, tak, Marley i ja. Nie oglądałam nigdy tego filmu, nigdy, bo ja już Wam powiem, jaką mam zasadę. Nie oglądam filmów fabularnych, w których tym głównym bohaterem jest pies, bo ja po prostu od 13 sekundy filmu zaczynam płakać, i robię to do końca, więc ja po prostu nie oglądam tych filmów i już, koniec. Ja nie oglądałam nawet na Netflixie tego dokumentu o psach, serio, po prostu jeśli gdzieś jest pies w filmie fabularnym, to jest dla mnie far too much. Mój mózg jest w stanie przyjąć jedynie kreskówki. No dobrze, więc kiedyś to mogła być moda dotycząca filmów, seriali na przykład. Pamiętacie jak w takim filmie polskim, Boże, w jakimś filmie romantycznym był Labrador i nazywał się Fado. 99% psów potem nazywało się Fado. No właśnie. Ale mamy też teraz aktualnie czas, dobę social mediów. I popularność niektórych ras jest związana przede wszystkim z ich popularnością na social mediach. I pewne psy są po prostu, jakby to Wam powiedzieć, bardziej instagramowe, bardziej wydaje mi się takie fotogeniczne, bardziej słodkie niż inne w danym momencie i lepiej na tym Instagramie wyglądają i się po prostu klikają. Czy ja to oceniam? Nie. Nie oceniam tego. Informuję. Oceniam, kiedy mnie to boli. Boli mnie to, moi drodzy, kiedy promowane są rasy bez znajomości ich potrzeb. Promowane są pieski, które już na wstępie jakby ich wygląd warunkuje ich wady genetyczne. No i oczywiście ta moda musi mieć gdzieś jakiś koniec. W sensie możecie być zainfluencowani, zainspirowani tym, co zobaczycie w internecie, ale ta decyzja o posiadaniu psa, ona musi się z innych miejsc wywodzić, a nie z Instagrama. No i tutaj jest oczywiście case bulldogów francuskich. Myślę, że nikogo nie zdziwi to, że podaje tę rasę. Jest to rasa, słuchajcie, która została zakazana w Holandii czy w Norwegii. W Holandii razem z mopsami, w Norwegii w zeszłym roku. Po prostu zakazana jest hodowla tej rasy. To nie jest tak, że teraz wszystkie bulldogi zostaną wystrzelane, bo tak też gdzieś słyszałam jakieś durne głosy. Nie, po prostu ta rasa jest zakazana. A słuchajcie, na przykład w Wielkiej Brytanii zmieniono wzorzec rasy, tak by dyskryminował zbyt krótkie czy związane z wadami układu oddechowego pyski. No i tutaj chyba wszyscy wiecie, jak bulldogi francuskie wyglądają, nie jest to dla Was jakaś nowość. Bardzo dawno nie widziałam szczeniaka bulldoga francuskiego, gdzieś w okolicach moich, tutaj w Warszawie, co mnie napawa niesamowitym szczęściem, naprawdę, bo cieszę się, że ludzie kumają, że te psy są po prostu genetycznie chore, są genetycznie upośledzone i ich genetyka po prostu tak upośledziła ich ciało, że uniemożliwia im normalne funkcjonowanie. Przede wszystkim przez układ oddechowy. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. No i tak naprawdę instagramowo-mediowo moda doprowadziła do tego, że zaczęto je rozmnażać na potęgę. To nie jest też jeszcze problem, czy te bulldogi w ogóle żyły, bo one kiedyś inaczej wyglądały i zaraz Wam o tym powiem. Natomiast chodzi o to, że ta moda, te zapotrzebowanie takie chore doprowadziło do rozmnażania ich na potęgę i doprowadzono tę rasę na absolutny szczyt zniszczenia genetycznego. Każdy bulldog jest chory, każdy. Nie ma zdrowych bulldogów. Jeśli gdzieś znacie zdrowe bulldogi, to dajcie znać, ale takie naprawdę totalnie zdrowe, które nawet kataru nie mają, no serio, bo takie inne rasy są tak zdrowe. A tutaj niestety, jeśli chodzi o na przykład, akurat mówimy o bulldogach, mopsy też się bardzo w tę grupę zaliczają, ale one są po prostu bardzo, bardzo chore. No i jeśli, słuchajcie, w ogóle rozmawiamy o rasach, to też doprowadzenie tych ras do tego stopnia, to jest oczywiście wina człowieka, to jest tylko nasza robota, bo kiedyś bulldogi francuskie nie miały tak spłaszczonych pysków, absolutnie nie. Bardzo Wam polecam wpisanie sobie w Google takiego hasła. Nie wiem, jak to zadziała na polsku, po angielsku działa świetnie. Dog breeds now and before. Czyli chcecie sobie znaleźć zdjęcia, jak kiedyś wyglądały rasy psów, a jak wyglądają teraz. Jest też trochę o tym artykułów, na pewno Noise o tym robił artykuł, więc znajdziecie z pewnością te zdjęcia. No i one są dramatyczne, dramatyczne. Znajdziecie tam owczarki niemieckie, które miały piękną linię grzbietu. Znajdziecie właśnie bulldogi, które miały dłuższe pyski, przez co mogły oddychać i ich podniebienia nie były zamknięte. Więc na koniec nasuwa się wniosek, że to my jako ludzie doprowadziliśmy te psy do takiego kształtu. Więc teraz to jest, bo nam się podobały takie krótkie, słodkie, chrapiące pyszczki. Więc to jest teraz, moi drodzy, nasza robota, żeby te rasy, że tak powiem, z obiegu wycofać. Polecam też Wam taki dokument, on jest na YouTubie, ale też z pewnością na którymś ze serwisów streamingowych, nie miałam po prostu już jak sprawdzić. On się nazywa Pedigree Dogs Exposed. I to jest dokument o rasach psów. Obejrzyjcie koniecznie. Nie będę Wam tu spoilowała, ale dowiecie się z niego między innymi, skąd pręga na plecach u rodezjanów. Bo te rodezjany to nie mają tak naturalnej nie tej pręgi, tylko ona się pojawiła w pewnym czasie. Albo dlaczego kawaliery mają takie słodkie, szeroko rozstawione oczka jak żabcie. No właśnie. Zobaczcie, czy to nadal będzie dla Was słodkie, czy po chwili zacznie być dla Was okrutne, okropne, żałosne. Dla mnie zaczęło, więc ten dokument Wam polecam. Wrzucę Wam tutaj, postaram się, linki do wszystkich tych materiałów w opisie odcinka, tam je znajdziecie. No dobrze, ale jakoś się zrobiło strasznie negatywnie, prawda? Ja też nie lubię tych odcinków tak negatywnie prowadzić i tylko słuchać jakichś smutnych rzeczy, więc trochę o tych rasach. Dzisiaj jest odcinek taki bardzo basicowy, edukacyjny. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba. Słuchajcie, na świecie jest, to jest informacja, którą znalazłam gdzieś tam. Mam nadzieję, że w międzyczasie nie pojawiła się jakaś nowa rasa, chociaż kto wie. Jest na świecie 354 rasy, dużo co nie? Myślałam, że mniej, szczerze mówiąc, uznane przez FCI. No i to FCI pewnie często Wam się gdzieś tam pojawia, przebija przez internet i FCI to jest Międzynarodowa Federacja Kynologiczna i to jest jedyna organizacja, którą tak naprawdę powinniście znać i jedyna, która powinna być dla Was istotna, bo to jest najstarsza, najważniejsza, jedyna taka super turbo official organizacja i to jest taka matka organizacja wszystkich lokalnych związków kynologicznych, które jeśli się psami w ogóle w jakikolwiek sposób interesowaliście, pewnie znacie, bo to są organizacje, które organizują oficjalne wystawy. I w ramach ras wyróżniamy 10 grup plus jedną grupę ras oficjalnie jeszcze nieuznanych przez FCI, tak jako tą organizację matkę, ale uznanych przez którąś z organizacji wchodzących w skład FCI. Bo może być taka opcja, słuchajcie, że jakaś rasa została już uznana przez organizację lokalną, na przykład brytyjską i czeka jeszcze właśnie w tym takim, tej takiej poczekalni w 11 grupie ras na uznanie przez FCI całościowo i wtedy wszystkie organizacje te lokalne mają obowiązek uznać tę rasę. No właśnie, nie wszystkie rasy są komercyjnie uznane, tak oficjalnie uznane, może tak powiedzmy. I dlaczego? Przede wszystkim rasy się kształtują. Rasy to jest efekt miksowania różnych psów. I taką rasą, która jeszcze nie jest uznana we wszystkich, nie jest uznana oficjalnie przez FCI, ale jest uznana w niektórych krajach, jest na przykład Silk and Windhound i to jest rodzaj Whippeta. To jest taki długowłosy Whippet, który też powstał z miksowania różnych rodzajów, można tak powiedzieć, hartów i który jest jeszcze taką rasą będącą w tej poczekalni. Te silkeny już się powoli pojawiają. Ja mówię o tym, bo to jest mój wymarzony pies, jeśli chodzi o wygląd. I ja wiem, że one charakterem są średnie dosyć, pod pracę na przykład. Natomiast jeśli chodzi o wygląd, tak powinien wyglądać mój pies. Dlatego polecam Wam sprawdzić Silk and Windhound. Rasa jeszcze nieuznana, w tym takim FCI czyśćcu, jak to mówimy. No i słuchajcie, w Polsce, co jest dla Was teraz bardzo istotne, jeśli szukacie pieska rasowego i tę rasę już macie wybraną. Natomiast jeśli szukacie go z hodowli, to w Polsce jedynym związkiem oficjalnie uznawanym przez FCI, jedynym, jeden, wystarczy jeden zapamiętać, mega prosta sprawa, jest Związek Kynologiczny w Polsce. Jest to jedyna organizacja w Polsce, która może wydawać rodowody zgodne ze standardami FCI. I to jest absolutnie najważniejsza, kluczowa informacja przy wyborze hodowli, bo tylko hodowle zarejestrowane w tym związku, Związku Kynologicznym w Polsce, czyli mające, daję tutaj cudzysłów, pieczątkę jakości, mogą być uznane przez FCI za wiarygodne i godne zaufania i ogólnie przez nas też. To jest bardzo generalna uwaga. To jest tak, jakby powiedzieć, że w sklepach Biedronka znajdziecie pieczywo. Natomiast chciałabym Was uczulić, że to jest pierwszy filtr, który musicie nałożyć na poszukiwanie hodowli. Filtr absolutnie bardzo ważny. żeby nie trafić na pseudohodowlę. I tutaj chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, co to są pseudohodowle, ale powiem Wam jakby skąd one się wzięły. Więc w 2012 roku nastąpiła zmiana prawa w Polsce i tylko zarejestrowane w ogólnokrajowych organizacjach społecznych hodowle, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów, mogą wydawać psy, mogą komercyjnie rozmnażać psy. Słuchajcie, i to jest taka sytuacja, w której rzeczywiście, jak pewnie wiecie, powstają związki kotka, burka, pieska, kocurka i tak dalej. I one wydają własne rodowody. Wiecie, rodowód to nie jest nazwa zastrzeżona dla Związku Kynologicznego w Polsce, a nie FCI. One mogą wydawać rodowody pod swoim imieniem. Natomiast ten rodowód nie ma nic wspólnego, absolutnie nic z rodowodem psów, które występują na wystawach, które są czempionami na przykład na tych wystawach i potem, które się rozmnażają po prostu tak, by kolejne pieski mogły się urodzić. Pieski z oficjalnym rodowodem. To nie ma nic wspólnego z tym, no, no, no. Pamiętajcie, że jedyny rodowód, który tak naprawdę daje Wam gwarancję, jakby to powiedzieć, nie jakości, ale tego, że pies pochodzi z legalnego źródła, legalnego, może inaczej jeszcze niż legalnego. Widzicie, to są bardzo trudne sprawy. Myślę, że to kminicie, jak ta sytuacja działa, ten świat działa. Dla Was najważniejszym wnioskiem, który musicie wynieść z tych chyba 5 minut mojego bla, bla, bla o związku kynologicznym jest to, że jeśli szukacie psa rasowego, to listy hodowli, gdzie będziecie szukać tego psa, szukacie na stronie Związku Kynologicznego w Polsce. Więc long story short, najpierw wchodzicie na tę stronę, szukacie danej hodowli, one są też podzielone rasami psów, co jest dużo łatwiejsze, i na podstawie tego wybieracie sobie pieska w danej hodowli, albo jeszcze wcześniej, oczywiście, co by było najlepsze, najwspanialsze i polecam, sprawdzacie daną hodowlę. Ciekawostka, w tym momencie są sporty, w których na określonym poziomie, na przykład Mistrzostw Świata i w określonej randze zawodów, mogą występować tylko rasowe psy z rodowodem. Na przykład agility jest takim sportem. Słuchajcie, a czy poruszymy temat tak zwanego elephant in the room, czyli nie kupuj, adoptuj? Ja robiłam o tym już kilka odcinków, cały odcinek jeden robiłam o tym, ale robiłam też kilka wstawek na ten temat, bo jest to temat bardzo ważny i absolutnie nie chcę go pominąć. Nie chciałabym teraz prowadzić o tym jakby całej długiej części odcinka, bo było o tym, mówiłam i moje zdanie się nie zmieniło. Jestem tutaj trochę w rozkroku, bo jednego pieska mam adoptowanego, a drugiego mam kupionego. Co więcej, jakby to był piesek zamówiony przeze mnie, wyczekiwany, więc w ogóle pewnie dla wielu osób mogę być najgorsza, że tak sobie zrobiłam pieska, nawet nie kupiłam już zrobionego, tylko prawie, że tutaj, wiecie, zrobiłam go w tym sensie, że bardzo chciałam mieć z tego połączenia psa i bardzo długo o nim marzyłam. No jest taki, jak chciałam, przepraszam wszystkich, którym to nie pasuje. Ja jestem wielką zwolenniczką nie kupuj, adoptuj w sytuacjach, w których nie masz predyspozycji rasy, których szukasz, chyba że to jest adopcja rasowego psa, no to już uważam, że jest w ogóle ekstra sprawa. Jeśli w jakiś sposób trafia się opcja na adopcję dorosłego psa rasy, którą Wam się marzy, której potrzebujecie, no to jakbym ja miała opcję adoptować Border Whippeta, ludzie święci, no wiadomo, każdy by tak zrobił. Natomiast, no to sytuacja, nie słyszałam o takiej sytuacji, ekstremalnie rzadka. Natomiast, jeśli rzeczywiście nie macie jakichś określonych predyspozycji, których szukacie u tego psa i nie są one dla Was najbardziej istotne, no to jasne, adoptujcie pieski. Jest mnóstwo szczeniaków do adopcji, jeśli nie chcecie dorosłych psów. Jest mnóstwo dorosłych psów, jeśli nie chcecie szczeniaków. Ja znam, słuchajcie, mnóstwo osób, które nie chcą szczeniaków, które nie lubią szczeniaków. I w ogóle się z nimi zgadzam. Też nie jestem jakąś wielką fanką szczeniaków. Natomiast ja też absolutnie rozumiem ludzi kupujących psy. Nie rozumiem ludzi kupujących schorowane rasy. Jakby, gdyby ktoś z moich znajomych teraz chciał kupić buldoga francuskiego, to bym go klepnęła w łeb. No, niestety nie mogę tego inaczej powiedzieć, ale może, przepraszam, przysłowiowo klepnęłabym go w łeb, bo to jest rasa, której już kupować nie można, to samo z mopsami na przykład. Natomiast jeśli jest to zdrowa rasa, dobra hodowla, świetny miot, why not, sama się przyjaźnię z osobami, które się taką hodowlą zajmują, które też psy po prostu rozmnażają na sprzedaż, po prostu na sprzedaż. Więc nie będę tutaj nie będę tutaj, słuchajcie, jakimś obrońcą i nie będę na barykadach stała za hasłem nie kupuj, adoptuj, bo uważam, że do wszystkiego trzeba podchodzić z rozsądkiem i ze zrozumieniem dla potrzeb innych. No dobrze, słuchajcie, a teraz taki clue tego odcinka. Wiem, że poruszyliśmy dużo tematów związanych z rasą, już sporo wiecie. No a jak tę rasę dla siebie wybrać? No jeśli nie jesteście tacy super przekonani. Słuchajcie, po pierwsze, wybieranie na wygląd to nie jest nic złego. Ja nie wiem czemu ludzie tak się boją mówić, że na przykład, kurde, podobają mi się szczupłe psy, to wziąłem mój peta. No, mi też się podobają szczupłe psy, dlatego chciałam mój pety. I jest to całkiem normalne, nie demonizujmy tego. Jak wybieramy naszych partnerów, to też wybieramy trochę przez wygląd, prawda? Jakby możemy sobie tutaj oczywiście wrzucić, jak to patrzymy sercem i szukamy wspaniałej osoby na całe życie, ale no, nasze hormony i nasze ciało też raczej mówią, ej, ten koleś czy ta dziewczyna mi się bardziej podoba. I tak samo może być z psami. No, pies będzie z nami kilkanaście lat, więc dobrze, żeby nam się jednak podobał wizualnie. I to wszystko, co ja teraz mówię, może być odbierane, słuchajcie, bardzo powierzchownie. Natomiast ja wolę być z Wami szczera i wolę Wam powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda i jak ludzie psy wybierają, żebyście Wy też nie czuli się gorsi, nie czuli się jacyś, nie wiem, nieczuli, nieempatyczni, bo na przykład wybieracie pieska, który Wam się podoba. Gdzie stawiam weto? Stawiam weto na pewno w sytuacjach, w których macie opcję pomóc psu, który może wyglądowo nie jest piękny, a odrzucacie go tylko ze względu na ten wygląd, więc to na pewno nie jest coś, co mi się podoba. I kolejna rzecz, gdy ten wygląd psa jest związany z wadami genetycznymi, jak u bulldogów czy kawalierów. I no, tam się, kochani, kończy design i kończy moda i zaczyna znęcanie nad zwierzakiem. Serio, jakby każdy kolejny bulldog francuski kupiony w hodowli, mały szczeniaczek, to jest powiększanie, rozprzestrzenianie problemu. Ten problem nie ma szansy zniknąć, jeśli my będziemy ciągle tak robić i tak się zachowywać w stosunku do tej rasy. Będziemy ją po prostu promować, to jest po prostu promowanie. No i słuchajcie, wiadomo, wybieranie na wygląd to nie jest nic złego, ja tego nie demonizuję i uważam, że spoko. Natomiast niech ono nie będzie na pierwszym miejscu, kochani, bo to nie jest najważniejsza rzecz, ten wygląd, chyba tak jak u nas w przypadku, prawda? Oczywiście możecie mieć założenie, średni, mały, duży pies, klapnięte łóżka, długa sierść i tak dalej, ale przede wszystkim zwróćcie uwagę na charakter i potrzeby psa. I teraz ja w tym odcinku nie powiem Wam, że jeśli biegacie dziennie 20 km, to dla Was jest husky. Albo jeśli lubicie oglądać Netflix i chillować na kanapie, to weźcie sobie, nie wiem, shih tzu. Ja chcę Wam teraz pokazać taki kwestionariusz, który warto, żebyście sobie wypełnili, zadali w swojej głowie przed wzięciem psa. Po odpowiedzeniu na te pytania będziecie mogli łatwo dobrać sobie rasę. A jak dobrać tę rasę? Słuchajcie, taki odcinek też powstanie. Będę przygotowywała odcinek o rasach psów dla aktywnych, bo to jest temat, który ja chcę zgłębiać. Jakby troszeczkę mniej interesują mnie rasy psów na kanapę, ale taki temat też poruszymy. Natomiast na ten moment daję Wam takie pytania. My też wrzucę je w opis odcinka, będziecie mogli je sobie ściągnąć, żeby mieć na nie wgląd. Po pierwsze, jak chcę spędzać czas z psem? Czy chcę, żeby mój pies siedział na kanapie? Czy chcę chodzić z nim na długie spacery? Jeśli chodzę na długie spacery, czy to są spacery w górach? To jest ważne. Czy są to wycieczki? Czy jest to spędzanie czasu takie, w którym pies chce z nami coś robić? Czy jest naszym raczej takim niemym towarzyszem? Jaki poziom aktywności psa mnie interesuje? Czy chcę psa, który potrzebuje bardzo dużo poświęconego czasu? Czy chcę psa, który będzie towarzyszem moich sportów, który będzie ze mną spędzał czas tak bardzo intensywnie i który będzie lubił bardzo być po prostu na zewnątrz? Czy wprost przeciwnie? Ile mogę poświęcić swojemu psu czasu? To też jest bardzo ważne, bo ja uważam, nie jest to popularny pogląd, ale tak uważam, że są rasy psów, które potrzebują mniej poświęconego czasu i są rasy psów, które potrzebują bardzo dużej ilości poświęcanego czasu. Więc to jest istotne. Zastanówcie się nad tym. Pies i dzieci. Jak widzicie te relacje? Czy macie dzieci? Czy planujecie dzieci? Czy w Waszej rodzinie są dzieci? Czy chcecie jeździć w miejsca, gdzie są dzieci? Czy mieszkacie na osiedlu, gdzie ogólnie jest bardzo dużo dzieci? Czy pod Waszym wyjściem z klatki jest plac zabaw? No to są wszystko pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Grooming to też jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Czy macie czas, energię i kasę, bo to jest droga sprawa, na grumowanie waszych piesków, na wizytę u profesjonalnego groomera lub na to, żeby samemu się tym zająć w profesjonalny sposób? Sport, no to jest mój ulubiony temat i o tym na pewno będę mówiła w kontekście aktywności, więc tylko od razu Wam rzucam, zastanówcie się, czy chcecie uprawiać jakiś sport z psem. O wyborze sportu dla Waszego psa jest tu mnóstwo odcinków, więc na pewno znajdziecie tutaj coś dla siebie i zalinkuję Wam w opisie tego podcastu, w których odcinkach jakby te sporty, o tych sportach sobie możecie usłyszeć i o tym, jak ten sport dla Waszego pieska wybrać. No i oczywiście też takie pytanie, które trzeba sobie zadać, a mało osób sobie zadaje, jaka głośność psa i poziom energii nam pasuje. Bo są pieski, które rzeczywiście tę głośność i te, ten poziom energii mają na takim ekstremalnie wysokim poziomie. Oczywiście, słuchajcie, tych pytań może być jeszcze 1000. To są najważniejsze. Natomiast jeśli gdybym miała wybrać takie jedno, the most important, to bym dała poziom aktywności. Czyli jak wybierać rasę pod kątem aktywności. Czy interesuje Was aktywność niska, czy taka bardziej umiarkowana, czy rzeczywiście chcecie temu psu poświęcić trochę więcej czasu, lub czy szukacie typowo psa pod sport. I pod tym kątem ja będę Wam opowiadała o rasach i będę Wam trochę szeregowała te rasy, więc w kolejnych odcinkach usłyszycie o tym, jak wybrać konkretną rasę psa pod konkretny rodzaj aktywności, pod konkretny poziom aktywności pieska. I wtedy też opowiem Wam o sportach, które te pieski mogą uprawiać. Okej, bardzo Wam dziękuję za słuchanie tego odcinka. Na koniec jeszcze przypomnę o naszym patronie Piesotto, producencie najlepszych psich posiłków i naszej zniżce. To jest psie sprawy 2x30 i ona Wam daje zniżkę 30% na 2 pierwsze zamówienia. Polecam przetestować, bo Piesotto to naprawdę niesamowicie dobre posiłki i wielka wygoda dostarczania pod same drzwi. Dla mnie to było po prostu game changer, jeśli chodzi o żywienie moich piesków. I jeszcze jedno, kochani, na koniec. Pamiętajcie, wybierajcie sercem, ale i głową. Pies to nie zabawka, ani nowa torebka. I niech będzie Wam wspólnie dobrze, i jemu, i Wam. Niech nie tylko Wasze pragnienia będą zrealizowane i Wasze potrzeby wizualne, Wasze potrzeby emocjonalne, Wasze potrzeby aktywnościowe, ale przede wszystkim niech ten zwierzak, który trafi do Was, będzie bardzo, bardzo szczęśliwy, no bo wtedy Wy też będziecie szczęśliwi z nim. Dzięki za słuchanie tego odcinka. Przypominam Wam także o subskrypcji na platformach streamingowych. Jeśli słuchacie mnie na Netflixie lub na Apple Podcast, zostawcie opinię. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Do usłyszenia. Pa!